Studnia Jakuba.
Spotkałem w życiu moim wielu ludzi głębokiej wiary. Ludzi, którzy głęboko wierzą pomimo wielkiego cierpienia przeżywanego w rodzinach. Mówi o tym Aaron Knossala, który sam wychowuje 6 dzieci, w tym dziecko niepełnosprawne Dawidka, który również zmaga się życiem każdego dnia, ale jest pełen pokoju. Dlaczego? Dlatego, ponieważ Bóg jest w jego sercu każdego dnia, który rodzi się poprzez Komunię Świętą, bo to jest to najpiękniejsze Boże Narodzenie. Życie w Bogu, życie w miłości. No tutaj to można na taki znak równości. Żyję w Bogu, żyję w miłości. To Aaron. Niesamowite historie ludzi, którzy głęboko wierzą, pomimo doświadczenia niesamowitego cierpienia. I dobrze o tym tak przypomnieć sobie, kiedy podsumowujemy nasz rok 2020 i stoimy przed rozpoczęciem nowego roku 2021. Może ten rok wydawać się bardzo trudny dla wielu ludzi. Pandemia, niesamowity ból Kościoła, niesamowite trudne doświadczenia, niesamowite po prostu cierpienie też ludzi Kościoła i ludzi Kościoła, którzy zadali ból innym. Niesamowity też wzrost zgonów z powodu pandemii. W wielu rodzinach pod koniec tego roku ten bilans będzie taki, że ludzie powiedzą: Boże, tyle straciliśmy, niech ten rok już minie. A Ty mówisz tutaj, w tej pierwszej części, że ludzie Ci, pomimo tak wielkiego, często niewyobrażalnego cierpienia, kiedy jedyne dziecko tonie, mając 4 lata, dziecko upragnione i czekane, żona potem choruje, musi się leczyć psychiatrycznie, a mąż to jednak potrafił unieść z Bogiem.
Tak, i tutaj na przykład wspomniałaś o pandemii, bo no, tragiczna sytuacja jest właśnie z tą z koronawirusem. To, co się dzieje wokół, tyle księży umiera. Może dlatego, że ma...
W miesiącu grudniu, tak, już około 13 księży w diecezji opolskiej, nie? Także
no bardzo... jest to właśnie no, tragiczny bilans, no, ale to jest nasza rzeczywistość. Tutaj nikt nie mówił, że będziemy żyć wiecznie na ziemi, a druga rzecz to ta obecność śmierci, może przez te wszystkie rzeczywistości, które z nas otaczają, jest coraz bardziej oddalana, czy była oddalana, więc jest takie przeświadczenie, że możemy żyć wiecznie. No, to nie jest prawdą. I tutaj ta świadomość, że śmierć czyha za rogiem, zmusza człowieka do tego, do przewartościowania i do patrzenia na świat już inaczej, nie? Czyli czy jestem przygotowany. Bo tutaj nie pomogą żadne bunty czy tam protesty, bo moment śmierci to moment nieuchronny i teraz pytanie zasadnicze, gdzie będę, kiedy umrę, czy jestem gotowy, więc tutaj można z tej sytuacji wyciągnąć takie wnioski, które nas ubogacą i dodadzą nam siłę, prawda? Bo jeżeli jest te powiedzenie, które się utarło, nie? Jak trwoga, to do Boga. Że trwoga właśnie wymusza w nas, to można powiedzieć tak, daje nam takiego kopa w kierunku Boga. No bo to są rzeczy nieuchronne, a możemy jedynie, tak jak wcześniej mówiłem, oprzeć się na skalę, żeby przytrzymać coś nieuchronnego, coś, co nadchodzi. Więc tą skałą jest Bóg Ojciec i Jego Jezus Chrystus, czy tutaj Maryja, czy sakramenty w kościołach. Cały zestaw środków do tego, byśmy jednak byli zbawieni, ale też można powiedzieć i mieli się dobrze na ziemi nawet, prawda? Kiedy prosimy o to. Te dobrze niekoniecznie jest czasami sympatyczne i miłe, ale jest to w konsekwencji w przyszłości może okazać się zbawienne, tak jak powiedzmy się mówiłem o Dawidziu, że akurat ta jego choroba niekoniecznie jest złem czy czymś co nas ogranicza. Przeciwnie, sprawia, że możemy zatrzymać się na tu i teraz i rozwijać się, prawda? Ale do środka, nie do zewnątrz, czyli wewnętrznie, duchowo. A Bóg jest duchem, więc bardzo lubi, jak my duchowo się rozwijamy.
Aaron, powiedziałeś mi, że w życiu spotkałeś ludzi, którzy jakby zarażali cię wiarą jeszcze bardziej, nie? Kto najbardziej zaraził cię tą wiarą? Przecież wiem, że w domu twoim rodzinnym to aż nie tak bardzo, nie? Jakoś tak, miałeś taki okres w życiu, kiedy odeszłeś zupełnie od Kościoła i od Boga, nie?
Tak, no można powiedzieć, że idąc drogą Boga, codziennie spotykasz ludzi wiary. I gdybym miał teraz, zaskoczyłaś mnie z tym pytaniem dosyć, ale będę starał się odpowiedzieć, jak mogę najlepiej. No bo jest to takie działanie drugiej osoby, która przybliża nam Boga, prawda? Więc mówimy tutaj, takim też nauczycielem dobrym była moja żona Agnieszka, która była osobą bardzo wyciszoną, pełną miłości. Właśnie jej stosunek do dzieci, do na przykład, kiedy dowiedziała się, że Dawid jest niepełnosprawny, że tam była taka propozycja aborcji, to protestowaliśmy i moja żona zawsze stawała mocno za życiem, ale to nie było takie stawanie, no wiesz, może tylko gwałtownie i stanowczo, nie? To było bardzo piękne. Też starała się tym dzieciom naszym przekazywać tą swoją wiarę, no, która była właśnie tą wiarą też zanurzoną w czynie, prawda, bo nic piękniejszego nie jest, kiedy matka tuli dziecko, czy daje z siebie jak najwięcej. I tutaj te córki, widząc ofiarność i działanie mojej żony, też przez to się budowały i ja się też budowałem. Też dużym takim momentem, w którym często rozważam, jest moja mama, która zawsze uczestniczyła w liturgii Kościoła, czyli mam na myśli tutaj, czy święta, czy nabożeństwa majowe, zwłaszcza czy różańcowe, pomimo tego, że była wdową z szóstką dzieci, to chodziła z nami na różaniec. Modliliśmy się razem w domu, że wstawała nawet o 4 rano, żeby tam do pewnej pracy pójść. Więc można powiedzieć, że to były takie osoby, które dużo, dużo mi dały. A na przykład też taką osobą, to było 10 lat temu, pamiętam, w kościele pewnym spotkałem właśnie takiego pana Józka, który kładł posadzkę i tam oczywiście mówiłem o tych sytuacjach moich rodzinnych i on właśnie mówił, właśnie to już kiedyś mówiłem, ale powtórzę, mówił o swoim ojcu, który wiele lat wcześniej dostał zawału i w kuchni tam właśnie w tym domu upadł. No i po pogotowie przyjechało po pół godzinie i on właśnie zmarł. I lekarze ci mówili, że tutaj wiele zrobić nie potrafią, ale go zabrali. No i podejmowali próbę, no i on ożył, prawda? I kiedy tam wrócił ze szpitala, to tam zgromadził wszystkich, bo akurat też były święta Bożego Narodzenia, więc... I mówił, no słuchajcie, ja nie umarłem, bo kiedy to ciało leżało, to uniosłem się nad tym ciałem i widziałem, i tam mówił, co kto robił. No i później mówił, że w tunelu się znalazł i wylądował, można powiedzieć, w miejscu pięknym i cudownym. No i spotkał Jezusa, nie? Jezus powiedział do niego właśnie, że musisz wrócić, bo masz wielką misję i zadanie do spełnienia na ziemi. I powtórzył to 3 razy. I tak to było na 2 lata przed śmiercią mojej żony. I ten właśnie człowiek, to prosty człowiek, i ten, co przeżył tą śmierć kliniczną, to był człowiek, który może nawet zawodówki nie skończył. Starszy człowiek, prosty, rolnik. przeżył spotkanie z Jezusem, który mu powiedział, masz wielką misję i zadanie do spełnienia. Ja później się pytam tego Józka, no ale jakie to było to zadanie, jaka misja? No i okazało się później, że ta córka jego, a siostra po jego rozmówcy, pół roku później ten zachorowała, zrobili prześwietlenie. Okazało się, że ma potwór w mózgu nieoperacyjny i że została jej pół roku życia. A miała trójkę dzieci i męża. No i bardzo rozpaczała, że co zrobi, co ona teraz zrobi. Te dzieci zostaną bez mamy, nie? No i później umarła. No i to wszystko, te chowaniem tych córek zajął się właśnie ten dziadek. I on, kiedy to najmłodsze dziecko skończyło 18 lat, to on też zmarł spokojnie, nie? Więc wielka misja i zadanie do spełnienia na ziemi. Nieraz każdy z nas myśli, tak jak ja myślałem o Dawidziu, że to będzie heros, że to będzie wojownik, który będzie kimś wyjątkowym, w takim myśleniu ludzkim. No tu okazało się, że nie, że jest inaczej, ale efekt może być na końcu ten sam, prawda? I tak samo tutaj, wielka misja i zadania. No nie każdy by pomyślał, że to jest ewangelizacja
świata.
Totalna, chwała Bogu. A tu nagle pyk, a tu chodzi o trójkę dzieci, nie? A jakie to jest ważne dla Jezusa?
Czyli każdy jest ważny dla Jezusa.